Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami tym, o czym mówiłem na konferencji w Olsztynku. Były ze mną tylko dwie osoby. Jedna właśnie wyszła prowadzić szkółkę, więc nie będzie się nudzić. A druga sobie tam, Danusia, siedzi i mówiła, że sobie utrwali. Więc chciałbym mówić dzisiaj na temat słuchania głosu Ducha Świętego. Co Biblia mówi o tym, jak można Boga słyszeć? Żywego Boga. Biblia naucza nas, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że nie będę tutaj długo się nad tym rozwodził, bo te osoby, które czytają Biblię, wiedzą, że są wersety mówiące, że jesteśmy podobni do Boga. I wiemy dobrze o tym, że Bóg nie ma ciała. Jedynie Jezus Chrystus ma ciało, urodził się z Marii, ale jeśli zanim się urodził, też istniał i nie miał ciała. Więc jeśli mówimy o Bogu, to mówimy o Bogu, który nie ma ciała. A Biblia mówi wyraźnie, że Bóg jest duchem. Więc jeśli my jesteśmy w czymś podobni do Boga, to kiedy Bóg nas stworzył i powiedział, że On jest duchem i jesteśmy podobni do Niego, no to samo się nasuwa, że chodzi o sprawy duchowe, a nie o cielesne. Prawdziwy człowiek, już kiedyś o tym troszeczkę wspominałem, prawdziwy ja jako Sebastian, to jest duch ludzki. W tym jestem podobnym do Boga. Bóg jest duchem, nie ma ciała. I jeśli ja jestem stworzony na podobieństwo Pana Boga, to mam ducha ludzkiego, który wyposażony jest w duszę. Prawdziwy ja, Sebastian, to jest duch ludzki, który ma do dyspozycji duszę, jest wyposażony w duszę. A co to jest dusza? Dusza to jest moja wola, że ja mogę podejmować decyzje. To jest mój intelekt, czyli to, czego się nauczyłem, co mi nauczyli rodzice, szkoła, czego sam się nauczyłem. To jest też część mojej duszy. I dusza to też uczucia, że mogę być wesoły albo mogę być zagniewany. Czyli wola, intelekt i uczucia to są narzędzia, w których wyposażony jest mój duch ludzki. Bo to jest ten prawdziwy ja, duch ludzki. I mieszkam sobie w mieszkanku, w domku, który się nazywa ciało. Ciało jest tylko domem, w którym mieszka prawdziwy człowiek, w którym mieszkam prawdziwy ja. I kiedy Biblia mówi, że jestem podobny do Boga, to nie ma na myśli mojego ciała, ale mojego ducha. W tym jestem podobny do Boga. Ewangelia Jana 4, rozdział, werset 24 mówi to, co przed chwilą wam wytłumaczyłem. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli werset ten mówi o tym, że jeśli chcesz wielbić Boga, czyli to, co dzisiaj robiliśmy w trakcie uwielbienia. Śpiewaliśmy do Niego, modliliśmy się po polsku do Niego. Niektórzy się modlili może po cichu na językach. Ale jeśli chcesz wielbić Boga, oddać Mu cześć jako Bogu, to Bóg szuka sobie takich ludzi, którzy oddadzą Mu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli jeśli chcesz do Niego coś powiedzieć, dosłownie połączyć się z Nim, nawiązać z Nim relacje, to ponieważ On jest duchem, to szuka takich ludzi, którzy będą Mu oddawać chwałę w duchu. Tak? O tym mówi ten werset, jeśli go macie przed oczami i patrzycie. Bóg jest duchem i szuka sobie ludzi, również w Polsce, również w Giżycku, którzy oddadzą Mu chwałę w duchu. I wiecie, większość tych wersetów, kiedy czytacie w Biblii, gdzie jest słowo duch, ja kiedyś też tak czytałem, jako pastor też, byłem przekonany, że tu chodzi o Ducha Świętego. Ale jeśli to chodziłoby o Ducha Świętego i ktoś by miał Ducha Świętego, to by Bóg w ogóle nie szukał takich ludzi, bo by patrzył na tych, którzy mają Ducha Świętego. Tu nie chodzi w ogóle o Ducha Świętego. Bo kiedy chodzi o Ducha Świętego, to zawsze jest Duch Święty, albo Duch Prawdy, albo Duch Chrystusowy, albo Duch Boży. W tym wersecie w ogóle nie chodzi o Ducha Świętego. Ale większość na tej sali jest przekonana, że chodzi o Ducha Świętego. Dlaczego? Bo otwieracie Biblię i macie ten w tym wersecie napisany duch z dużej litery. Tylko kto napisał tą dużą literę? Nie apostoł Jan, który pisał tę Ewangelię, tylko ci, którzy wam tłumaczyli to na język polski. W oryginale greckim, w którym Jan spisał Ewangelię Jana, w ogóle nie było dużych i małych liter. Albo apostoł pisał tylko dużymi literami, albo tylko małymi literami. Nie używał kropek i przecinków. Żeby zaszczędzić materiału piśmiennego, czyli pióra i materiału, na którym pisał, wszystkie wyrazy były sklejone. I były pisane tylko z dużej albo z małej. Kto wam podzielił to na przecinki, na kropki, z dużej, z małej? Według zasad gramatyki polskiej, miejscowości z dużej, imiona z dużej? Zrobił to polski biskup katolicki albo polski protestant, pastor, który tłumaczył. Więc kiedy czytacie Biblię, to się sugerujecie tym, co wam wrzucił do Biblii człowiek, ale nie Bóg. Kto wam podzielił Biblię na rozdziały? Nie apostoł Jan, tylko znowu człowiek, albo katolik, albo protestant. Kto wam dał nagłówki z dużej czarną tą czcionką, że to jest przypowieść o synu marnotrawnym? Kto to zrobił? Biskup katolicki albo pastor protestancki. Ale dlaczego to jest przypowieść o synu marnotrawnym, a nie o dobrym ojcu albo o wrednym starszym bracie? Kto wymyślił te nazwy? Człowiek. Także zobaczcie, kiedy czytacie Biblię, to się sugerujecie tym kropkami, przecinkami, nagłówkami. Jak jest napisane duch z dużej, a tu chodzi o Ducha Świętego, bo to z dużej. Ale tu nie chodzi o Ducha Świętego. Tu chodzi o twojego ludzkiego ducha. Więc zupełnie inaczej brzmi ten werset, kiedy sobie przeczytasz go normalnie. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by prawdziwi czciciele, by czcili czciciele Jego, oddawali Mu cześć w duchu, w twoim duchu ludzkim. Ponieważ jesteś stworzony na podobieństwo Pana Boga, Bóg sobie szuka takich ludzi, również w tym kościele, którzy kiedy stają do modlitwy, to otwierają swojego ducha. A w Biblii słowo duch znaczy twoje serce. Pamiętamy ten werset, że Bóg szuka takich ludzi, którzy nie rozdzielają szat jak Żydzi, tylko rozdzierają serce. To jest cytat ze Starego Testamentu. Bóg mówi, powiedział do Żydów w Starym Testamencie, przestańcie rozdzierać szaty. Rozedrzyjcie swoje serce przede mną. Otwórzcie swoje serce. Ten werset mówi o naszym duchu ludzkim. Ewangelia Jana 4 rozdział, werset 23. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. No i tutaj już w tysiąclatce jest napisane z małej litery duch. Ciekawe, jak, według jakiej zasady ktoś się kierował. Raz duże, raz małe. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. O takich czcicieli Bóg szuka. Jeśli Bóg tutaj dzisiaj jest, Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, to szuka sobie takich ludzi, którzy staną i otworzą swoje serce przed Nim, a nie swoje usta. Bo można pięknie się modlić na nabożeństwie, można pięknie zaśpiewać pieśń, a sercem być przy kotlecie schabowym po nabożeństwie. Albo przy mięsie wołowym, jeśli ktoś woli. Ale zobaczcie, jeśli my naprawdę jesteśmy tak wytrenowani w śpiewaniu przeważnie głosu wiary, że możesz głos wiary śpiewać i myśleć już, co zrobisz dodatkowo na obiad, jaki sos i sałatkę. Ja tak potrafię. Ale to się Bogu nie podoba. Bóg chce, żebyśmy otworzył serce. Więc taki Bóg szuka. Przychodzi, patrzy sobie, kto dzisiaj będzie śpiewał i modlił się z serca, a kto tylko będzie ładnie otwierał usta. Ojciec więc szuka. Szuka czczenia z ludzkiego ducha, że tworzysz swojego ducha, swoje serce. Bo tylko duch ludzki jest dostosowany do kontaktu z Bogiem. Ponieważ Bóg jest duchem, to tylko nasz duch ludzki, twoje serce jest dostosowane do tego, żeby budować relacje z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem. Dusza nie jest do tego przystosowana. Czyli twój intelekt, wola i uczucia. Największą przeszkodą w usłyszeniu głosu Ducha Świętego, który w tobie mieszka, czyli żywego Boga, który mówi do twojego ludzkiego ducha, do twojego serca, Duch Święty, bo on tam przebywa, mieszka sobie w tym mieszkanku, Największą przeszkodą, żeby nawiązać tę relację, jest twoja dusza. To jest twój intelekt, twój umysł, twoja wiedza, uczucia i wola. To ci ciągle przeszkadza. Bardzo wielu wierzących ludzi, z którymi rozmawiałem w różnych kościołach, kiedy pytałem się ich, czy słyszysz głos Ducha Świętego, który mieszka w tobie, mówi do ciebie? Nie. A ja mówię, a jak próbujesz go usłyszeć? No zamykam oczy i mówię, i ciągle sobie powtarzasz, nic nie słyszę, nic nie słyszę. No dokładnie tak. Ludzie zamykają oczy, zamykają drzwi komórki, wchodzą do pokoju i mówią, Boże, nic nie słyszę. Nic nie słyszę. I ciągle sobie powtarzają, nic nie słyszę. Ale Bóg nie mówi do twojej głowy. Bóg mówi do twojego serca. Nasza dusza myśli... I główną przeszkodą w usłyszeniu głosu Ducha Świętego jest twój umysł. Na twój umysł, czyli dusza, jest jak rosyjska radiostacja w czasach PRL-u, która zagłuszała wolną Europę. Wychowałem się na wolnej Europie, bo słuchałem ją razem z tatą, który był w Solidarności. Ale Rosjanie non-stop ją zagłuszali. Ale dało się dostroić tak radio, trzeba było czasami trochę pokręcić i było słychać prawdę, która płynęła z zachodu. Ale twoja dusza jest jak ta radziecka radiostacja, która zagłusza głos Ducha Świętego, który mówi do twojego serca. Mężczyznom jest łatwiej usłyszeć głos Ducha Świętego. Wierzącym mężczyznom jest łatwiej usłyszeć głos Ducha Świętego pod warunkiem, że chcą go usłyszeć, że ćwiczą, że idą w ustronne miejsce, wyciszają się. Wiecie dlaczego? Ponieważ mężczyzna nie ma podzielnej uwagi. Mężczyzna jak coś robi, na przykład tnie deski, to się koncentruje na cięciu desek. I wtedy, kiedy żona stoi obok i mówi, pamiętaj kochanie, że masz zadzwonić tu i tu i wyjąć pranie i tak dalej, on będzie kiwał głową, tak, tak, i tnie deski. Ale ponieważ nie chce sobie przeciąć palców, więc kiwa tylko głową, żeby żona nie wrzeszczała, że on jej nie słucha, a on jej nie słucha. Dlatego, że mężczyzna został tak skonstruowany przez Pana Boga, że nie ma podzielnej uwagi. Dlatego większość facetów, jak robi coś, to robi to na 100%. Dlatego najlepszych kucharzy to faceci. Bo jak gotuje, to się skupia na gotowaniu, a nie na słuchaniu żony. Albo na odbieraniu telefonu, albo na rozmowę z kimś. Mężczyzna, jak coś robi, robi to na 100%. Więc jeśli facet wejdzie do komórki, zamknie drzwi i powie, Boże, naucz mnie słuchać swojego głosu, przestanie mówić, zamknie oczy i się wyciszy, to będzie Bóg do niego mówił. Tak to działa. Jeśli chodzi o kobiety, to jest Boże stworzenie, które jest na wyższym poziomie zaawansowania. Facet jest prosto skonstruowany. On nie potrafi kilku rzeczy naraz robić. Kobieta jest na wyższym poziomie zaawansowania. W kobiecie jest zainstalowany taki olbrzymi procesor, taki najnowszej generacji procesor komputerowy, który sprawia, że kobieta nieustannie myśli. Nie ma takiej chwili, że można podejść do kobiety i powiedzieć, co teraz o niczym nie myślisz? Nie. Ona myśli cały czas. Mało tego, myśli cały czas na kilka tematów naraz. To jeszcze nie jest koniec tego procesoru. Potrafi myśleć na kilka tematów kobieta naraz, robić kilka rzeczy naraz i wszystko to kontroluje. Fakt, że tu przypali, tam wyleje, a tu spali koszulę czasami, ale robi kilka rzeczy naraz, myśli o kilku rzeczach naraz. I kobieta ma trudniej, bo kiedy wchodzi do pomieszczenia, żeby usłyszeć głos Ducha Świętego, musi przestać gotować, prasować, oglądać telewizję, rozmawiać z siostrami ze zboru przez telefon. Musi to wszystko wyłączyć. I teraz, uwaga, o wiele trudniejsza rzecz, wyłączyć swój umysł. To jest bardzo trudne u kobiety. Żeby kobieta mogła przestać o niczym nie myśleć, to jest bardzo trudne. Z wieloma kobietami o tym rozmawiałem. Kobieta nie potrafi nie myśleć. Dlatego jest jej bardzo trudno usłyszeć głos Ducha Świętego. Bo nawet kiedy przestanie myśleć, to myśli o tym, że myśli i będzie mówiła, nic nie słyszę, nic nie... Będzie myśleć sobie, powtarzała, Boże, no mów. Wiesz, ile mam jeszcze do prasowania, gotowania? Mów, teraz mam 5 minut, mów. Nic nie mówisz, dobra. Tak to działa u kobiety. Dlatego jeśli siostrze jakiejś zależy na usłyszeniu głosu Ducha Świętego, to musi Boga potraktować jak Boga, a nie kolegę. To nie kolega wpadł na 5 minut czy 10. Jeśli chcesz Boga usłyszeć w swoim życiu, to musisz naprawdę Go zacząć traktować jak Boga. Wyłączyć komórkę. Jesteśmy niewolnikami komórek. Nawet na spotkaniu modlitewnym to widzę. Że jest bardzo trudno ludziom wierzącym wyłączyć komórkę albo nie wziąć. Albo w ogóle wyłączyć komórkę na cały dzień. To uważamy tą osobę za dziwaka już, nie? Jakby ktoś wyłączył komórkę i nie odbiera przez cały dzień. To już jest dziwak. Ja coraz częściej wyłączam komórkę. Bo po prostu widzę, jak jesteśmy zniewoleni. Musisz wszystko wyłączyć, żeby usłyszeć głos Ducha Świętego. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. Jezus daje wskazówki, jak słyszeć Boga. Jak w ogóle się z Nim skontaktować. Ty zaś, kiedy się modlisz, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Bóg jest w ukryciu. Nie widać Go, nie możesz Go dotknąć. Ale jeśli chcesz nawiązać kontakt z Bogiem, to zacznij traktować Boga jak Boga, a nie jak kumpla. Odłóż wszystkie sprawy, zamknij drzwi i stwórz sobie warunki do tego, żeby skontaktować się z Bogiem. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie, widocznie, otwarcie, tak jest dosłownie w greckim, odda Tobie. Kiedy Bóg widzi, że zaczynamy Go traktować jak Boga, jak kiedy odkładamy wszystkie rzeczy, kiedy chcemy naprawdę usłyszeć Jego głos, kiedy chcemy Go zapytać o poważne sprawy w naszym życiu, to Bóg mówi, o, ta osoba chce się ze mną skontaktować. Jest powiedziane i odda Ci. On przyjdzie i zacznie z Tobą do Ciebie mówić. Ale najpierw trzeba sobie stworzyć odpowiednie warunki do słuchania głosu Ducha Świętego, który w Tobie mieszka. To jest jak nauka jazdy na rowerze. Musisz stworzyć sobie warunki. Jeśli ktoś jest dorosły i nie umie jeździć na rowerze, jak pójdzie na rower na asfalt, jak się wywali, to podziera sobie nogi. Powinien wziąć sobie ochraniacze albo pójść na trawie się trochę uczyć na równym. Stwórz sobie odpowiednie warunki. Słuchanie głosu Ducha Świętego w autobusie, kiedy chcesz zacząć od autobusu, PKP czy coś w tym rodzaju, nie usłyszysz głosu Ducha Świętego. To nie jest odpowiednie miejsce. Próba nauczenia się słuchania głosu Ducha Świętego na grupie domowej, gdzie ktoś z wierzących przeprowadził dzieci, które non-stop biegają, bo są bezstresowo wychowane, powoduje to, że one są bezstresowe, ale cała grupa jest zestresowana. Jak ktoś próbuje się nauczyć słuchać głosu Ducha Świętego na grupie domowej, gdzie biegają dzieci, gdzie jest chaos, nie nauczysz się słuchać głosu Ducha Świętego. Do siostry obok i brata Duch Święty będzie mówił, a do ciebie nie, bo ty dopiero zaczynasz, a oni już dawno nauczyli się słuchać. To jest wyższa szkoła jazdy. Żeby ktoś słyszał głos Ducha Świętego w trakcie, kiedy jest głośno, hałas i kiedy dzieci biegają. Ja już trochę umiem. Ale jeśli ty chcesz się nauczyć, to znajdź sobie izdebkę, zamknij drzwi, wsłuchaj się w ciszę, zadaj Bogu pytanie i przestań mówić. Zadaj Bogu pytanie i przestań mówić. Bo jeśli oczekujesz odpowiedzi od Boga, to tak to powinno wyglądać. Boże, co ja mam zrobić w tej sprawie? I czekam. I wsłuchuję się w ciszę. I Bóg bardzo często przychodzi i mówi. Kiedy Duch Święty przemawia do Twojego ludzkiego ducha, czyli do serca, może przemówić na kilka sposobów. To nie jest zawsze tak samo. Może na przykład Ci dać obraz. Masz zamknięte oczy, zadałeś Bogu pytanie, masz zamknięte oczy i nagle przed oczami masz obraz. Widzisz wyraźnie pewien obraz. Jest jaskrawy, widzisz szczegóły. I zaczynasz mówić, Boże, widzę to i to, ale o co chodzi? I napływają ci myśli. Bardzo często Bóg mówi poprzez obrazy, kiedy masz zamknięte oczy. Ale wielu wierzących ludzi powie, a to bzdury, bo ja mi ciągle jak zamknę oczy, to coś widzę. A to grzyby, bo byłem na grzybach. A to ogórki, bo kisiłem ogórki. A to węgiel, bo wrzucałem węgiel. Może tak być z przepracowania, ale kiedy wchodzisz i modlisz się, Bóg mówi przez obrazy. Bardzo często, kiedy człowiek zada Bogu pytanie, nie umie jeszcze słuchać głosu Ducha Świętego, ma pewność, że w tej sprawie ma zrobić tak i tak. Nie słyszy żadnych myśli ani głosu, ale zadał Bogu pytanie i przychodzi do Niego taka pewność do serca, zrób tak i tak. To też jest od Ducha Świętego. Jeśli tak zrobisz, to później się okaże, że to był najlepszy wybór. Również niektórzy słyszą głos. I to bardzo wyraźny głos. Kilka razy w życiu tak miałem, że dosłownie jakby ktoś ci podłożył głośnik do ucha. Zdarza się tak, ale bardzo rzadko. I wszyscy byśmy tak chcieli. No, jakby tak Bóg mówił, to bym był pewny. Miał spokój w sercu. Ale najczęściej Bóg mówi do twojego serca. Dlaczego? Bo tam sobie Duch Święty przebywa. I mówi do twojego ducha. I to są myśli w twoim duchu. I problem jest, żeby odróżnić myśli Ducha Świętego od twojego umysłu. Dlatego największą przeszkodą jest twój umysł, twoja dusza. Ale jeśli człowiek stworzy sobie warunki i będzie ćwiczył, trenował, to wcześniej czy później usłyszysz głos Ducha Świętego. Ale ważne jest to, żeby mieć kartkę, długopis i to zapisać. Bo później się to wypełni i powiesz, to był Bóg, bo to się wypełniło. Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 3. Jeśli możemy sobie otworzyć. Jan, 10 rozdział. To jest fragment, który mówi o tym, żeby słuchać głosu Boga. Trzeci werset Jezus mówi tak. Temu Jezus to opowiada o dobrym pasterzu. Ma na myśli oczywiście siebie. I opowiada historię, jak pasterz funkcjonuje. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu, woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Zobaczcie, Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, odźwierny otwiera wrota, ja podchodzę do owiec i owce słuchają mojego głosu. Słuchajcie, zapewniam was, że nie chodzi o Biblię. Nie chodzi o spisane słowo Jezusa Chrystusa. Bo dalej mówi, wołam moje owce po imieniu. Nigdzie w Biblii nie znalazłem imienia Sebastian. Może dlatego, że ono brzydkie ma znaczenie. Znaczy czciciel bogini Saby. Jeśli czytam, że Jezus woła mnie po imieniu, to nie woła mnie po imieniu z Biblii. Tylko muszę nauczyć się słuchać Jego głosu. Jezus chce mówić do mnie i do każdego z was. Jezus chce cię wołać po imieniu. I jest powiedziane, że owce Jezusa Chrystusa słuchają Jego głosu. Ale najpierw trzeba się nauczyć słuchać tego głosu. I kiedy Jezus cię woła po imieniu, to chce, żebyś za Nim poszedł, czy poszła. Wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. A owce postępują za Nim, uwaga, ponieważ głos Jego znają. Wcale nie chodzi o Biblię, nie o spisane słowo. To jest spisany głos Jezusa Chrystusa. Ale owce mają iść dzisiaj za Jezusem, bo umią słuchać Jego głosu. Wiecie dlaczego? Bo w Izraelu było tak, że kiedy wiele stad było wprowadzonych do jednej zagrody, to ponieważ owce przez tak długo przebywały z jednym pasterzem, że kiedy odźwierny otwierał drzwi i pasterz stanął, to owce znały barwę jego głosu i wszystkie wychodziły tylko te jego. Nie, żadna z innych nie wyszła. No ale tego trzeba się nauczyć. Na to trzeba czasu. Owca nie poszłaby za pasterzem, który pasł tylko tydzień, a później zmienił się pasterz. Ktoś inny. One się nauczyły. Zobaczcie, na to musisz poświęcić czas. Musisz w tej izdebce zadawać Bogu pytania, wyciszać się i słuchać. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Piąty werset mówi, nie znają barwy głosu obcych. Dlatego główny problem, kiedy się modlisz, wcale nie jest z diabłem. Diabła czasami jest łatwo rozszyfrować, bo kiedy diabeł mówi, czasami się podszywa pod głos Ducha Świętego, ale trzeba to rozsądzać z Biblią. Diabeł mówi rzeczy sprzeczne z Biblią. Czasami mówi zgodnie z Biblią, żeby cię oszukać. Ale kiedy rozmawiasz z Bogiem, kiedy masz dobry czas, to diabeł nie ma przystępu do dziecka Bożego, który właśnie rozmawia ze swoim ojcem. Jeśli ja bym rozmawiał z własnym synem i przyszedł sąsiad, który jest złym człowiekiem i coś mówił do mojego syna, to ja bym go pogonił. Bym powiedział, niech pan odejdzie, bo ja teraz z dzieckiem rozmawiam. Jakby nie chciał, to bym mu pomógł. Jak myślicie, czy Bóg nie przyjdzie i nie pogoni diabła, kiedy chce z tobą rozmawiać? Kiedy Bóg widzi, że ty chcesz z Nim rozmawiać, to nie diabeł ci wrzuca głupie myśli, to twoja dusza ci wrzuca głupie myśli. Duch Święty mówi do twojego serca, ty mówisz, a to ze mnie, to też ze mnie. I to ze mnie, i ta myśl ze mnie, i ta, wszystko jest od ciebie. Ale Bóg non-stop do ciebie mówi, jak radiostacja Wolna Europa, cały czas nadaje. Tylko, że trzeba poświęcić czas, nauczyć się go słuchać i stworzyć sobie warunki. Ewangelia Jana, ten sam rozdział, jeszcze dwa wersety, 26 i 27. Jezus mówi tak. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. I to, co teraz powiem, będzie kontrowersyjne. Człowiek wierzący, który nie wierzy w to, że Bóg może do niego przemówić, jest niewierzący. Bo słowo wierzyć znaczy ufać. Ale wy nie ufacie, bo nie jesteście z moich owiec. To osoby, które nie oddały swego serca Jezusowi, nie zaufały, bo mówią, Bóg, gdzie Bóg? Jaki Bóg? Bóg nie mówi. Bóg jest daleko, on się nami nie interesuje. Tak się zachowuje osoba nieufająca Bogu, niewierząca. Ale osoba ufająca wierzy w to, że Bóg chce z tobą nawiązać kontakt, chce do ciebie mówić. Ale drugie wielkie oszustwo, które diabeł wrzuca ludziom wierzącym, Bóg mówi tylko do szczególnych ludzi, do wielkich. Mam trójkę dzieci. Jeśli któryś z nich zostanie profesorem, to mam tylko z tym profesorem rozmawiać na starość? A do córki mogę powiedzieć, ty głąbie, jeden nie gadam z tobą. Nawet magistra nie masz. Tak zachowałby się normalny ojciec albo matka? Czy Bóg jest taki jak człowiek? Bóg mówi do wszystkich dzieci. Dlaczego? Bo Biblia nas przekonuje, że On kocha nas jednakowo. I nie mówi szczególnie do pastorów, apostołów i do szczególnie wybranych osób. Dlaczego? Bo cię kocha tak samo jak i tamtych. I wiecie, dlaczego tamci nie są szczególni? Bo to nie oni tą mocą uzdrowili kogoś, tylko Jezus uzdrawia. Nie ma szczególnych ludzi. Szczególny jest Bóg. I jednych wybrał do tego, żeby sprzątali tą kaplicę tutaj, akurat Kasię, a kogoś innego wybrał do tego, że stał i dzisiaj głosił do was słowo. Ja mogę sobie w sercu, jeśli ja sobie w sercu pomyślę, że jestem szczególny, to Bóg mówi, głupi jesteś. To ja jestem w tobie szczególny. To ja cię nauczyłem. To ja do ciebie mówiłem. I ja ci nakazałem, żebyś stanął przed Kościołem, do nich mówił. Ty nie jesteś szczególny. Ja w tobie jestem szczególny. I nie czynię żadnej różnicy między tobą a Kasią, która sprząta tutaj kaplicę. Rozumiecie? Pycha polega na tym, że człowiek uważa, że jest szczególny, albo że inni uważają, że on jest szczególny. Nie. Bóg nie czyni żadnej różnicy. Biblia mówi, że Bóg mnie szczególnie rozliczy za to, że nauczam was dzisiaj. Że mi przetrzepię skórę. I wielu z was wtedy powie, i Kasia też, o Boże, dzięki ci, że nie byłam pastorem. Nawet żoną pastorem. Wielu z was się ucieszy, jak będzie na sądzie widziało, jak Bóg rozlicza pastorów, nauczycieli słowa i tych szczególnych. Będziecie mówili, dobrze, że mnie wybrał tylko do nauki w szkółce niedzielnej. Nie ma Bóg ludzi szczególnych. Bóg jest szczególny. Dlatego jeśli Bóg cię kocha, kocha nas wszystkich jednakowo, to chce z każdym dzieckiem porozmawiać o twoich problemach, o twoich chorobach, o twoim synu, twojej córce i o twojej niezbawionej rodzinie. Ale uwierzyliśmy w kłamstwo, że Bóg mówi do szczególnych, albo Bóg w ogóle już nie mówi, jak niektórzy baptyści nauczają i inne organizacje. Dlaczego? Bo Bóg już wszystko powiedział. To jest ciekawe. Na całym świecie jest masę cudów, znaków, wskrzeszeń zmartwych, ale ktoś siedzi w ławce w Giżycku i mówi, Bóg już nie mówi. Bóg jest ciągle ten sam. W księdze Malachiasza mówi, wy, synowie Izraela, ciągle się zmieniacie. Zmieniacie poglądy, raz mówicie to, tamto. Ja się nie zmieniam. Ja ciągle jestem taki sam. Bóg się nie uczy. Bóg się nie ogranicza. Bóg ciągle działa. Zobaczcie, Bóg chce do nas mówić. Werset 27 mówi, moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. To jest słowo Jezusa. To nie jest słowo pastora. To jest słowo Jezusa. Jezus mówi, moje owce słuchają mego głosu. Czyli jeśli jesteś owcą Jezusa, to powinieneś umieć słuchać Jego głosu. Albo nie jesteś owcą Jezusa. Albo jesteś owcą, która nie chce zadać sobie trudu, żeby uczyć się głosu swojego Pana, Mistrza. Ale moje owce, mówi Jezus, moje owce można rozpoznać po tym, że słuchają mojego głosu, a ja znam je. One znają mnie, a ja znam je. Ja mówię do nich. I wtedy ta druga część tego wersetu ma sens. I idą za mną. No bo czasami człowiek wierzący podejmuje złe decyzje. Wybierze złą pracę, a teraz, uwaga, najgorsza decyzja, wybierze złą żonę albo złego męża na całe życie. Człowiek wierzący. Nie ma gorszej decyzji, bo nie można tego odwrócić. Ale jeśli ktoś słyszy głos Ducha Świętego, głos Jezusa, nie podejmuje złych decyzji w swoim życiu. I o to Jezusowi chodzi. Jezus Ciebie kocha. Kocha wszystkich nas jednakowo. Nie chce, żebyśmy chodzili po omacku. Raz w jedną dziurę wpadniesz, raz w drugą. Wyjdziesz i otrzepiesz się, mówisz, ale zdobywam doświadczenie. Przynajmniej powiem, jak się w dziurę ląduje, jak się z niej wyłazi, w zborze świadectwo złożę. Było ciężko, ale wylazłam. Myślisz, że Bóg zaplanował, żeś w tą dziurę wpadła? Myślę, że nie. Jeśli On chce, to Cię wprowadzi do ciemnej doliny, ale to On Cię wprowadzi do ciemnej doliny i wyprowadzi. Ale bardzo często wpadamy w dziury z własnej głupoty. Ewangelia Jana, 12 rozdział, werset 26. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. I słuchajcie, wiele razy czytałem ten werset. 12 rozdział, 26 werset. Ale kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. Powiem wam, większość pastorów, i myślę, że ja też kiedyś tak nauczałem, zawsze ten werset rozumiałem, idzie za moją nauką. Za moimi przykazaniami, za Biblią. Większość tak naucza. Ale druga część wersetu wtedy nie ma sensu. Jeśli przyjmiemy, że ta pierwsza część wersetu, a kto by chciał mi służyć, czyli być moim sługą, pastorem, apostołem, misjonarzem, niech idzie za mną, czyli niech czyta Biblię, żyje według niej. Ja też tak ten werset rozumiałem. Słuchajcie, jeśli tak to przyjmiemy, to druga część tego wersetu nie ma najmniejszego sensu. A gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Bo skąd misjonarz wie, gdzie Jezus pracuje już w danym narodzie? Bo Jezus tu stwierdza fakt. Jeśli ktoś będzie mi służył, pójdzie za mną, będzie wiedział, gdzie ja jestem, gdzie ja pracuję. Czyli jeśli ja jestem pastorem w Giżycku i się modlę w izdebce, to ja mówię tak, Boże, wiem, że w Giżycku są ludzie, których serca już przygotowałeś. Gdzie oni są? I skąd mam to wyczytać w Biblii? Czytam Księgę Ezechiela, rozdział 9, Giżycko. Znaleźliście gdzieś Giżycko w ogóle w Biblii? Nie, nie ma. Skąd ja jako pastor mogę wiedzieć, gdzie są już ludzie w Giżycku w okolicy przygotowani? A ten werset mówi, Jezus mówi tak, a gdzie ja jestem, gdzie ja już pracuję w Giżycku, tam będzie mój sługa. Skąd ja mam się to dowiedzieć? Z Biblii? Nie ma szans. O czym tu Jezus mówi? O słuchaniu głosu Jego. Jeśli ja jako pastor umiem słuchać Jego głosu, uczę się cały czas jeszcze, to Bóg mi może powiedzieć, idź do tamtego sklepu, tam jest kobieta, której serce przygotowałem. Zacznijcie w zborze robić to i to, bo jeśli zaczniecie taką służbę, to masę ludzi przyjdzie. Rozumiecie? Tu mówi Jezus o słuchaniu Jego głosu. Bo skąd misjonarz ma wiedzieć? Podam przykład z Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, Paweł zakładał masę kościołów i chciał w dwóch wielkich krainach, dzisiejsza Turcja, założyć kościoły, bo tam nie było ludzi wierzących. I ludzie z tych narodów, które tam mieszkały, umierali każdego dnia i szli do piekła. Więc jest powiedziane, że wybrał się w podróż. No bo wziął sobie do serca słowa Jezusa, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I kiedy zbliżał się do Myzji, wyczytał w Biblii, że nie wolno tam iść. No właśnie nie wyczytał w Biblii, bo nic w Biblii o Myzji nie ma, że nie wolno tam iść. Tylko jest powiedziane, że Duch Święty mu zabronił. Kto mu zabronił? Duch Święty, który w nim mieszkał. Paweł umiał słuchać jego głosu. Słuchajcie, gdybym ja pojechał do Rynu, stanął na rynku, chciał rozdawać broszurki i mówić ludziom o Jezusie, I usłyszałbym głos: nie mów ludziom Ewangelii w Rynie. To kto, co bym powiedział?
Diabeł!
I bym powiedział: idź precz, diable. A wiecie, co Paweł by powiedział? Duch Święty do mnie mówi. Ale nie wiem, dlaczego mam w Rynie nie mówić. Większość ludzi wierzących dzisiaj by powiedziała, że to diabeł do Pawła przemówił. A Paweł wiedział, że to Duch Święty przemówił. Więc kiedy w Myzji nie mógł głosić, to udał się do drugiej krainy, do Bityni. I znowu słyszy: nie mów tutaj nic ludziom o Jezusie. Słuchajcie, kto z nas jest tak wyczulony, żeby tak słyszeć głos Ducha Świętego? I to był Duch Święty. Więc kiedy czytam fragment, a kto by chciał mi służyć, jeśli ktoś chce być moim sługą, mówi Pan Jezus, w zborze w Giżycku, niech idzie za mną. To po prostu idź po moich śladach. I wiecie, to jest bardzo fajne iść po śladach Jezusa, bo nigdy nie wpadniesz do dołu, nigdy się nie poślizgniesz i nigdy nie podejmiesz swojej decyzji. A gdzie ja jestem? Jezus mówi, tam gdzie ja jestem, to ty, który chcesz mi służyć, też będziesz wiedział, że ja tam jestem. Skąd to możesz wiedzieć? Na pewno nie z Biblii. Tylko z tego, że umiesz słuchać Jego głosu. 15 rozdział tej samej Ewangelii jest bardzo dużo tutaj o słuchaniu głosu Ducha Świętego. W ogóle o relacji z Bogiem. 5 werset mówi coś takiego. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Bez Chrystusa nie mogę nic zrobić. Jeśli trwam w Chrystusie, więc trwam w Biblii, w modlitwie, słyszę Jego głos, wtedy jestem jak takie drzewko. Kiedyś myślałem o tym, żeby kupić sobie taką jabłonkę, która rośnie tylko na 1,50 m, może się zasadzić w takiej wielkiej donicy i prawie nie ma w ogóle gałązek, ale na niej wiszą same jabłka. 30-40 sztuk. Kiedy czytam, to właśnie tak to widzę. Że możesz nie być wielkim drzewem, mieć wiele liści, wiele gałęzi i tam jedno jabłko, tam drugie od przypadku. Ale możesz być drzewem, które owocuje nieustannie, bo bez Jezusa nic nie możesz uczynić, bo zdajesz sobie sprawę, że to On działa. Ale tu chodzi o relacje z Nim. Dalej mówi jeszcze dwa wersety. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość, usknie i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Trwać w Chrystusie, relacja z Nim i trwać w Słowie Jego, czyli w Biblii. Wtedy proś o co chcesz, a Jezus mówi, a ja będę działał w twoim życiu. I jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment chciałbym wam pokazać o słuchaniu głosu Ducha Świętego. Kontrowersyjny fragment z Dziejów Apostolskich, 13 rozdział. Paweł wybrał się w pierwszą podróż misyjną razem z Barnabą. I kiedy przybyli na Cypr, to czytamy 5. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też Jana do pomocy. Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła. Prokonsul to była szycha, urzędnik wyższej generacji w cesarstwie rzymskim. To był ktoś, kto znał osobiście cesarza. Bardzo wysoki urzędnik. Człowieka roztropnego, ten wezwawszy Barnabę i Szabła, chciał słuchać Słowa Bożego, czyli sam prokonsul, facet zarządzał wyspą, usłyszał o Pawle i Barnabie, poprosił, żeby przyszli i mu powiedzieli o Jezusie Chrystusie. Lecz przeciwstawiał się im Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ten mag, który też był Żydem, przeszkadzał Pawłowi i Barnabie w rozmowie z prokonsulem, bo bał się, że prokonsul się nawróci do Jezusa Chrystusa i przestanie Jego słuchać. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł: o synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady, wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność i chodząc wokoło szukał kogoś, kto by mógł poprowadzić go za rękę. Gdzie to Paweł wyczytał, że tak ma zrobić? W Biblii. To nie jest Biblia. Paweł po prostu głosił Ewangelię, a facet przeszkadzał komuś, kto chciał słuchać. Więc się zdenerwował, w duchu się zdenerwował, w sercu, napełnił się gniewem, jak prorok Jeremiasz, spojrzał na faceta i powiedział: ty synu diabelski! Gdybym dzisiaj tak do kogoś w Giżycku powiedział, a on by doniósł tutaj do Rady Zboru i do całego zboru, no to by była zadyma. Jak pastor mógł tak powiedzieć? A właśnie mógł, bo jeśli Paweł może, to ja też mogę. Też mogę spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć, że jesteś synem diabelskim. Ale zobaczcie, on to usłyszał w duchu swoim, w duchu świętym. Duch Święty do jego serca przemówił: powiedz mu, że jest synem diabelskim i że teraz oślepnie. I facet od razu oślepł. Kiedy nauczymy się słuchać głosu Ducha Świętego, to zupełnie inaczej wygląda nasza ewangelizacja i głoszenie Ewangelii innym ludziom. Twoje życie w ogóle zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Inny fragment już nie będę otwierał. Paweł przybył do zboru w Efezie. To jest 20 rozdział. I jest powiedziane, że... Nie, to było w Troadzie, przepraszam. Do Troady przybył i jutro miał wyjeżdżać. Zebrał cały zbór i jest powiedziane, że nauczał całą noc. Jak wielu z was by przyszło na nauczanie na całą noc? Kazanie za kazanie, całą noc. A on tak zrobił. Nauczał całą noc. Pamiętam, że kiedy zrobiłem tutaj w zborze w tamtym roku szkolenie, jak ewangelizować, to czasami przychodziły dwie albo trzy osoby. To jest dla mnie sygnał jako pastora, że większość zborowników wie, jak ewangelizować. Ale Paweł nauczał całą noc i pewien młody chłopiec, może w wieku Jakuba, który siedzi teraz na balkonie, stwierdził, że trochę wujek Paweł przegina. Jak można tyle wytrzymać? Ale rodzice byli na spotkaniu, więc on siadł sobie w oknie, tak jak my tu mamy okna, tylko że to okno było na drugim piętrze i nie było okna. Siadł sobie na parapecie, usnął, bo stwierdził, że wujek Pawełek przegina, że tyle naucza. Jest powiedziane, że spał i się zabił. I cały zbór się załamał. Zrobili wrzawę, zaczęli krzyczeć. Paweł przerwał nauczanie. Zeszedł do chłopca, wziął go w ramiona, przytulił do siebie martwego chłopca i powiedział do całego zboru: nie czyńcie wrzawy, przestańcie wrzeszczeć. No tam wszystkie już kobiety uderzyły w płacz żydowski, zaczęły biadolić, już wszyscy krzyczeli, bo dusza jego w nim jest. I teraz pytanie, skąd on wiedział, że chłopiec ma duszę i że jest żywy, skoro on był martwy? Skąd on to wiedział? Duch Święty powiedział mu: ten chłopak jest żywy i nic mu nie będzie. I Paweł go przytulił, położył i poszedł i powiedział: siadać i słuchać dalej mojego nauczania. Kto z was by tak zrobił? Gdyby ktoś u nas spadł i się zabił, a to powiem wam teraz prawdziwą historię, z Sandomierza, z Polski. Przyjechała grupa misjonarzy Amerykanów, wzięli sobie urlopy, sami za własne pieniądze kupili bilety do Polski, przyjechali na 2 tygodnie, żeby wyremontować budynek dla zboru w Sandomierzu. I podczas prac na rusztowaniu jeden z nich spadł i złamał kręgosłup i zabił się na miejscu. Pastor tego zboru i cały zbór się załamał. Zabrała go karetka, wszyscy Polacy zaczęli biadolić. Co teraz będzie? A wiecie, co Amerykanie zrobili? Weszli na rusztowania i dalej zaczęli pracować. I pastor podchodzi i mówi: bracie, ale tak nie można. Co ludzie z bloków powiedzą? Co mój zbór powie? Na co jeden z misjonarzy, który był szefem całej grupy, mówi: słuchaj, bracie, my wzięliśmy urlopy, my zapłaciliśmy za samolot, nie po to, żeby teraz przejmować się tym bratem, który zginął, bo on wiedział, że jedzie na misję i że to nie jest zabawa. I że każdy z nas, mieliśmy szkolenie, może zginąć. Samolot może się rozbić. Ktoś z nas może się zabić. Mieliśmy szkolenie. My tu przyjechaliśmy, bo obiecaliśmy Bogu, że wam dokończymy budynek i będziemy pracować. Rozumiecie, na tym polega wiara. Wiara to jest wykonanie zadania, do którego Bóg cię powołał. Ale skąd Paweł wiedział, że chłopak żyje? Bo Duch Święty powiedział mu. Paweł słyszał głos Ducha Świętego. I Bóg chce mówić do każdego z was w ten sposób. Ale trzeba ćwiczyć. Trzeba zapisywać. Powiem wam, że też trzeba mieć dystans do samego siebie. Jeśli coś źle usłyszysz, zapiszesz na kartce, a to się później nie wypełni, to śmiej się z tego. A nie, nie, ja już nie będę próbował, koniec, ja jestem tradycyjnym baptystą, mi wystarczy Biblia. Miej dystans do tego, co napiszesz. Wiecie, po czym można poznać człowieka, który ma wysokie poczucie wartości w Chrystusie? Że potrafi się śmiać sam z siebie. I lubi opowiadać dowcipy o sobie i mu to nie przeszkadza, że cała grupa go wyśmieje. A wiecie po czym można poznać, że człowiek ma niskie poczucie wartości? Po tym, że jeśli w grupie ktoś opowie o tobie żart, to ty się na niego obrazisz. To znaczy, że nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie. Jesteś osobą, która bardzo szybko się obraża, focha, nie odzywa. Masz bardzo niskie poczucie wartości w Chrystusie. Zależy ci na tym, co inni o tobie w Kościele powiedzą. I chcesz, żeby tylko pozytywnie mówili. Ale oznaką normalności w Jezusie jest to, że umiesz się śmiać na własny temat. I opowiadasz śmieszne historyjki o sobie, jak dałeś plamę. I powodujesz, że inni się śmieją z ciebie. Lubię podróżować z Hanią, bo ona dużo takich historii jako sobie opowiada i najgłośniej się śmieje sama z siebie. Ale to jest oznaka, że ktoś jest zdrowy w sercu. Ale osoba, która bardzo szybko się obraża, nie podaje ręki, źle o kim zaczyna myśleć, to osoba, która czuje się wyśmiana. To ma bardzo niskie poczucie wartości w Chrystusie. Także nie przejmuj się, że coś źle usłyszałeś od Ducha Świętego. Podżyj kartkę i ćwicz dalej. Bo Bóg chce cię nauczyć. Pierwszą rzecz, którą od Ducha Świętego usłyszałem, to była zupełnie pierwsza rzecz. Kiedy się nawróciłem jeszcze jak w kościele katolickim, po przeczytaniu Biblii, oddałem życie Jezusowi. Nie znałem żadnego heretyka, zielonoświątkowca ani baptysty. Znałem tylko kościół katolicki i Świadków Jehowy. Pierwszą rzecz, którą usłyszałem od Boga, kiedy do mnie przemówił, Bóg do mnie powiedział: Synu, pamiętaj, jestem dobry. Cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, pamiętaj, synku, że jestem dobry. I ktoś by mógł powiedzieć: ale mi to wielka rzecz usłyszałeś od Boga. Przecież w Biblii jest to napisane, że Bóg jest dobry. Ale Bóg osobiście do mnie przemówił, że mam pamiętać, że On jest dobry. I miałem bardzo poważne kłopoty w życiu, już jako wierzący. Nawet wielu pastorów było przeciwko mnie. Prezbiterów. W innej denominacji oczywiście, w której pracowałem. Miałem bardzo poważne kłopoty w życiu. Ale wtedy przypominał mi Duch Święty: synku, ty teraz nie rozumiesz, co się dzieje w twoim życiu, ale ja jestem dobry, ja ciebie nie zostawiłem. I wiecie, kiedy usłyszałem to od Ducha Świętego, to uwierzyłem w te słowa. Ja po prostu w nie uwierzyłem, zaufałem tym słowom. I to, co usłyszałem, włożyłem do swojego serca. I to spowodowało, że idę za Jezusem już 20 lat i nigdy Boga nie oskarżałem. Nigdy do Boga nie powiedziałem: jesteś wredny, zostawiłeś mnie, mam ciebie dosyć. Nigdy takich słów do Boga nie powiedziałem. Ani nigdy tak w sercu nie myślałem. Bo uwierzyłem w to, że Bóg jest dobry. I Bóg wie, co do nas powiedzieć, co może sprawić, że będziesz zawsze stał na nogach i się nie wywrócisz. Dlatego tak ważne jest nauczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Bo to nam niesamowicie nas chroni i pomaga. Kiedy byłem w Krakowie i w trakcie usługiwania, usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: wiara jest pewnością. Usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi wyraźnie. To kiedy wyszła dziewczyna z garbem pokrzywionym, kręgosłupem od dziecka, nie nadająca się do operacji, kiedy położyłem na niej ręce, powiedziałem: Boże, Ty powiedziałeś, że wiara jest pewnością. Więc położyłem i została uzdrowiona. Dlaczego? Bo to Bóg uzdrawia, nie ja. Ja mam tylko Mu zaufać. I jeszcze do tego przed chwilą mi powiedział, że mam być pewny, że tak będzie. I tak się stało. Dziewczyna ma prosty kręgosłup, nie ma garba, wszystkie żebra ma poustawiane i później nawet jeszcze nogi mi się wyprostowały. Ale tak działa Bóg. Bóg tak działa. Gdybym nie umiał słuchać głosu Ducha Świętego, nie byłoby mnie w Giżycku. Nie pracowałbym tutaj. Bo najpierw Bóg do mnie przemówił, a później, kiedy zadzwoniłem do 4 zborów baptystycznych, do 4 pastorów, powiedziałem do nich, muszę podjąć trudną decyzję. Zbierzcie ludzi ze swojego zboru, którzy umią słuchać głosu Ducha Świętego. Nie powiem wam, na jaki temat, módlcie się o mnie. Kiedy zadzwoniłem za tydzień, 4 zbory baptystyczne, wszyscy mieli identyczne proroctwa. Że mam jechać tam, gdzie Bóg mi już powiedział, gdzie mam jechać. Że mam wszystko sprzedać, wszystko zostawić i tam mam jechać. Ale gdybym nie umiał słuchać głosu Ducha Świętego i nie wierzył w to, że Bóg w ogóle mówi, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. I nie pracowałbym tu. 1/3 zboru by w tej chwili u was tutaj, u nas nie była. Bo część ludzi to jest zupełnie nowi są. Pamiętam, że kiedy wjeżdżałem z Kraśnika, w którym pracowałem jako pastor, i powiedziałem, że wyjeżdżam pod Warszawę, to zbór powiedział, to nie jest od Boga, to jest od diabła. Twoja decyzja jest od diabła. Ale gdybym posłuchał zboru, nie byłoby zboru baptystów w Mińsku Mazowieckim. Ale posłuchałem głosu Ducha Świętego. Znaczy, jak ważną rzeczą jest nauczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Ale Bóg mówi do twojego ducha, do twojego serca. A później to potwierdza przez proroctwa. Człowiek, który kieruje się proroctwami we własnym życiu, czyli słucha innych ludzi, którzy podchodzą i mu coś mówią, skończy w malinach. Nie chodzi o zbieranie malin, tylko po prostu będzie rozbitkiem. Bóg najpierw mówi do ciebie, a później przez drugiego człowieka może to potwierdzić. Taka jest zasada w Biblii. I jeszcze raz, nie zniechęcaj się, jeśli nie usłyszysz za pierwszym czy trzecim razem głosu Ducha Świętego. Najczęściej Bóg mówi wtedy, kiedy się zrelaksujesz. Bóg mówi w ciszy, ale wtedy, kiedy się rozluźnisz, zrelaksujesz. Więc pomyśl sobie o miejscu, które kojarzy ci się z relaksem, z odpocznieniem. Kiedyś Bóg do mnie przemówił, poprosiłem Go o werset na całe życie. Powiedziałem, daj mi taki jeden Boże werset, który będzie wersetem przewodnim dla mnie na całe życie. I Bóg do mnie przemówił, powiedział, otwórz psalm 37, werset 4. A tam jest napisane, rozkoszuj się Jahwe, a On spełni pragnienia twojego serca. Rozkoszować się Jahwe, to znaczy relaksować się. Że modlitwa, społeczność z Bogiem sprawia ci już przyjemność, a nie obowiązek baptystyczny. Że modlisz się, bo trzeba się modlić. Tylko zaczynasz mieć przyjemność z przebywania z Bogiem. I wtedy Bóg zaczyna do ciebie mówić. Znajdź sobie odpowiednie miejsce, wycisz się i zrelaksuj, a bardzo wyraźnie zaczniesz słyszeć głos Ducha Świętego. Będzie mówił o tobie i nie będzie cię oskarżał. Nie będzie ci rzucał poczucie winy, bo to nie jest Bóg, to jest diabeł i twój umysł. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, to mówi z rzeczy zachęcające, budujące i mówi zawsze, dasz radę, ja ci pomogę, to jest moja łaska. To ja jestem wielki w tobie, a nie ty jesteś. Nie polegaj na sobie. Zacznij mi ufać we wszystkim, a ja będę układał przed tobą życie. Amen.